Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. W tym wydaniu Historii Żywej wrócimy do uroczystości w Forcie VII w Poznaniu.
Zrodziła się taka myśl, żeby w tym miejscu nie tylko rozpaczać i rozpamiętywać, ale także sprawić, by to młode pokolenie, które musi poznać tę historię, musi jej się nauczyć, musi ją przetrawić, żeby wyszło z refleksją nigdy więcej.
Opowiemy o męczeństwie duchowieństwa okresu II wojny światowej. Naszym gościem będzie, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Czeka nas także relacja z trzeciego Marszu Pamięci w Lasach Palencko-Zakrzewskich.
Od 3 lat jest taka uroczystość Katyń Zachodu w Lasach Palencko-Zakrzewskich, żeby uczcić pamięć tych pomordowanych, w większości niestety bezimiennych mogił. Szacuje się, że około 13 tysięcy leży tutaj w tych lasach, w większości kierowanych z Fortu VII, czyli pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich.
Opowiemy również o kolejnej odsłonie akcji Zapal Znicz Pamięci.
To jest akcja medialno-edukacyjna, czyli ma zachęcić do odwiedzenia miejsc pamięci poświęconych ofiarom pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej, kiedy Niemcy mordowali głównie przedstawicieli polskich elit.
Historia żywa, Jacek Butlewski. Zapraszam.
Thank you.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Za chwilę porozmawiamy o Forcie VII i do niego właśnie w tej chwili zaglądamy. 10 października przypadła 82. rocznica utworzenia w Poznaniu pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na okupowanych ziemiach polskich. Życie w tym miejscu straciło około 20 tysięcy ludzi. Nasz reporter Adam Michalkiewicz był na uroczystościach, które w ostatnią niedzielę odbyły się właśnie w Forcie VII.
To tu był ten pierwszy obóz koncentracyjny, to tu był ten pierwszy eksperyment z komorą gazową, z ludobójstwem zaplanowanym, takim wręcz przemysłowym. Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. To tu się wszystko zaczęło, to tutaj chciano zlikwidować nie tylko elitę Poznania Wielkopolski, elitę polską. Tu chciano pokazać, że nas jako narodu w ogóle ma nie być. My musimy o tym mówić. Ktoś mnie pytał, co my dziś świętujemy. To słowo należy tutaj absolutnie wyrzucić. Tu niczego się nigdy nie będzie świętowało. Tu się rozpacza, tu się wspomina i rozpamiętuje. Tu się oddaje hołd tym wszystkim, którzy z dnia na dzień znaleźli się na dnie piekła. Z dnia na dzień zabrano im młodość, plany, marzenia zawodowe, rodzinne, prywatne. Oni się znaleźli na dnie piekła. Oddajemy hołd tym wszystkim ofiarom, które tu fizycznie straciły najpierw godność człowieka, a potem życie. Tym, którzy stąd zostali rozwiezieni po obozach koncentracyjnych, które później zaczęły powstawać i na terenach okupowanych niemieckich, i w głębi Rzeszy, i w Austrii. Znamy tę historię wszyscy dobrze.
Droga ojca do śmierci rozpoczęła się od pierwszego obozu koncentracyjnego na terenie Polski, czyli Fortu VII w Poznaniu.
Pana przewodniczącego poproszę teraz o parę zdań. Grzegorz Ganowicz.
Za każdym razem, kiedy wchodzę do Fortu VII i przechodzę przez bramę z tym złowrogim napisem Koncentrationslager Posen, mam ściśnięte gardło. I później, gdy idę korytarzem aż tutaj, myślę o drodze tych wszystkich, którzy musieli ją przejść, o ich często ostatniej drodze. I zastanawiam się, pewnie podobnie jak wielu z Państwa, dlaczego ludzie potrafili robić sobie takie rzeczy. W tym wypadku przychodzi mi jedna odpowiedź, pewnie też znana wielu, że jeśli popatrzymy na różne zdarzenia z historii, i tej odległej, i tej najnowszej, to wszędzie tam, kiedy pojawia się jakiś dyktator czy dyktatura, który chce zniewolić naród czy narody, rozpoczyna od ataku na jego elity. Bo jeśli zniszczy się elity, to naród jest jak człowiek bez kręgosłupa. Bezwolny i bezradny i podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje.
Bardzo dziękuję. Poproszę teraz pana wojewodę Michała Zielińskiego o zabranie głosu.
Jesteśmy w miejscu, w którym niemieccy okupanci już w październiku 1939 roku użyli gazu do mordowania ludności cywilnej. Niemcy zmienili Fort VII w pierwszy na polskich ziemiach obóz koncentracyjny, potem na więzienie policyjne Gestapo, w końcu na obóz przejściowy. Życie straciło w nim około 20 tysięcy Polaków, ale tylko niespełna 700 ofiar znamy z nazwiska. Okupant doskonale maskował swoje zbrodnie i zacierał ślady. Wszyscy odpowiedzialni za te zbrodnie od dawna nie żyją, a nazwisk tych, którzy bezpośrednio mordowali więźniów, nie udało się ustalić.
Jesienią ubiegłego roku przyjechał tutaj w pierwszym miesiącu swojego urzędowania nowo mianowany wtedy ambasador Republiki Federalnej Niemiec. Przyjechał tutaj nie tylko jako ambasador, przedstawiciel państwa niemieckiego, ale przyjechał także jako syn, nie wnuk, ale syn oficera Reichswehry, oficera, który do samego końca był przy Hitlerze w bunkrze Hitlera. Tydzień wcześniej był w Oświęcimiu. Dla niego ta wizyta miała taki bardzo osobisty wymiar, ale wówczas zrodziła się taka myśl, żeby w tym miejscu nie tylko rozpaczać i rozpamiętywać, ale także sprawić, by to młode pokolenie, które musi poznać tę historię, musi jej się nauczyć, musi ją przetrawić, żeby wyszło z refleksją nigdy więcej. Mam takie marzenie, aby powstało coś na kształt takiego centrum dialogu i pojednania tego młodego pokolenia. To jest 2,5 godziny z Berlina. To nie jest daleko, że tutaj młodzi ludzie z poznańskich, wielkopolskich szkół, z niemieckich szkół mogą przyjechać i mogą właśnie nie rozgrzebywać tej rany i posypywać solą, ale dowiadywać się, bo tylko w prawdzie można mówić o prawdziwym pojednaniu.
Historia żywa.
Ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz, witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
Jak ksiądz ocenia, jaka jest świadomość, jaka jest wiedza Polaków na temat Fortu VII w takim sensie, że był to pierwszy obóz na okupowanych ziemiach polskich, bo pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości podkreślają to na każdym kroku, przypominają o tym, no, ale czasem mam wrażenie, że ta wiedza jest tu w Poznaniu, a na przykład w Warszawie już niekoniecznie.
No na pewno mało osób zdaje sobie z tego, że to właśnie w Poznaniu powstał pierwszy obóz koncentracyjny, Koncentrationslager Posen, tak jak było wspomniane 10 października 1939 roku. Warto o tym przypominać, bo to właśnie na terenach bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej po klęsce kampanii wrześniowej przystąpiono do akcji likwidacji polskiej inteligencji, tych grup społecznych, które wyróżniały się w dwudziestoleciu aktywnością, także tych, którzy walczyli z germanizacją terenów jeszcze w czasie zaborów przed I wojną światową, czy walczyli w ogóle o polskość tych ziem. Myślę tu o powstańcach Wielkopolski i powstańcach śląskich. Ten obóz właśnie Koncentrationslager Posen był utworzony po to, aby dokonać eksterminacji tych warstw społecznych. Pierwszymi więźniami Fortu VII byli właśnie powstańcy wielkopolscy, śląscy, członkowie polskich organizacji politycznych, społecznych, nauczyciele, profesorowie wyższych uczelni, księża, a więc warstwy społeczne, które można powiedzieć nadawały ton różnym inicjatywom, także o charakterze patriotycznym. Ta świadomość niestety jest słaba, bo pewnie jakbyśmy spytali przypadkowego przechodnia na ulicy, nawet w Poznaniu, żeby wymienił pierwszy obóz koncentracyjny, to automatycznie pewnie wszyscy będą wymieniać Auschwitz, ale historia jest inna, ale myślę, że na to wpłynęło również i to, że sami Niemcy zmienili bardzo szybko nazwę, bo tylko przez miesiąc funkcjonowała ta nazwa Koncentrationslager Posen, bo w listopadzie 1939 roku zmieniono nazwę tego obozu na obóz przejściowy Gestapo, a później na więzienie policyjne Policji Bezpieczeństwa i wychowawczy obóz pracy. Nazwy się zmieniały, ale sam charakter obozu się nie zmieniał. To tutaj przywożono więźniów z terenu całej Wielkopolski, zresztą nie tylko, i to od Gestapo zależał dalszy ich los, czy byli sądzeni przez wojskowe sądy, czy byli wywożeni do obozów koncentracyjnych, czy też tutaj na miejscu dokonano egzekucji. To należało do gestii Gestapo, a więc sam charakter obozu, to w jaki sposób traktowano więźniów się nie zmieniał, chociaż zmieniały się jego nazwy.
Mówiliśmy o tym, że śmierć w Forcie VII ponosili, czy też inaczej, że więzieni także w Forcie VII byli również duchowni i o tym porozmawiamy za chwil kilka. Duchowni także ginęli męczeńską śmiercią w czasie II wojny światowej. Takie podstawowe informacje na ten temat i Sandra Soluk.
Według oficjalnych danych w czasie II wojny światowej zginęło blisko 3000 polskich duchownych. Stanowiło to prawie 20% całego duchowieństwa w kraju. Eksterminacja szeroko rozumianych warstw przywódczych była jednym z celów akcji Tannenberg, a miejscem, w którym zamordowano najwięcej księży, był obóz koncentracyjny w Dachau. Dane na ten temat są ścisłe. W czasie całej wojny przetrzymywano tam 2579 katolickich księży, w tym 1780 Polaków. 868 z nich zamordowano. Poza tym byli tam księża prawosławni czy protestanccy, nie tylko polskiego pochodzenia, choć to ich traktowano najgorzej. Między innymi zakazywano odprawiania nabożeństw. Księża w Dachau przebywali w bloku oddzielonym od reszty więźniów, by ograniczyć ich wpływ religijny na innych, ale i tak potajemnie wychodzili do ludzi z posługą kapłańską i komunią. W roku 1945 więźniowie Dachau, przerażeni wizją likwidacji obozu, zawierzyli się świętemu Józefowi i ślubowali, że jeżeli przeżyją, co roku będą pielgrzymować do kościoła świętego Józefa w Kaliszu. Wśród ocalałych był duszpasterz archidiecezji poznańskiej, sługa Boży Aleksander Woźny, który po wojnie aktywnie działał na naszym terenie. Duchowieństwo polskie nie umierało jedynie w Dachau. Ksiądz Józef Florko zginął podczas ewakuacji Bergen-Belsen. Zapamiętano go chociażby z tego, że podczas pobytu w szpitalu obozowym nie przyznał się do swojego stanu, by nie korzystać z dodatkowych przywilejów. Ksiądz Hieronim Gintrowski, aresztowany 15 września 1939, okrutnie torturowany, 1 listopada wywieziono go do lasu i tam z grupą innych więźniów rozstrzelano. Przywieziony do Auschwitz po uprzednich torturach ksiądz Józef Słupina został zamordowany tuż po przyjeździe, tylko dlatego, że SS-man nie mógł znieść widoku sutanny i różańca w jego ręku. W roku 1941, to także Auschwitz, 10 mężczyzn skazano na śmierć głodową z powodu próby ucieczki. Za 10 z nich, Franciszka Gajowniczka, z szeregu wystąpił ksiądz Maksymilian Maria Kolbe i zaofiarował swoje życie w zamian za mężczyznę. W celi śmierci wspierał pozostałych modlitwą i spowiedzią, a całe wydarzenie wywarło tak ogromny wpływ na samych SS-manów, że wyroków śmierci głodowej przestano używać tak często, aż w końcu całkowicie ich zaniechano. Sandra Soluk, program Historia Żywa. Dobrego wieczoru.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wspominaliśmy przed muzyczną przerwą o tym, że będziemy mówić o męczeństwie duchowieństwa w czasie II wojny światowej. Dlaczego? Ponieważ jest konkretna data, konkretna rocznica, prawda?
Tak, w październiku 1941 roku Niemcy przeprowadzili zmasowaną akcję przeciwko duchowieństwu w całym kraju Warty. Była to akcja, która miała na celu ostateczną rozprawę z duchowieństwem na tych terenach. Duchowni byli wcześniej już represjonowani, tak jak wspominaliśmy, jesienią 1939 roku. Później wiosną, wczesną wiosną na początku 1940 roku na terenie Wielkopolski utworzono kilka obozów internowania. Tam przetrzymywano księży przez kilka miesięcy i później wywożono ich do obozów koncentracyjnych, ale właśnie 6 października 1941 roku rozpoczęła się największa i wcześniej oczywiście zaplanowana przez okupanta akcja powszechnego aresztowania duchowieństwa w kraju Warty.
Historia żywa.
Duchowieństwo katolickie pozbawiono wówczas wolności z inicjatywy Artura Greisera, namiestnika Rzeszy w kraju Warty, i Heinricha Himmlera, Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej. Ta akcja była jednym z przejawów antykościelnej polityki hitlerowców, która została także podparta prawnymi rozporządzeniami. Przypomnę, że 13 września, a więc chwilę przed tą akcją, 1941 roku Greiser dla kraju Warty sporządził prawo wyznaniowe, które sprowadzało związki wyznaniowe do statusu stowarzyszeń prywatnych i których administracja wewnętrzna była w związku z tym w znacznym stopniu ograniczona przez państwo, a więc była możliwa wszelaka dosłownie ingerencja. I jeszcze wcześniej, 27 sierpnia 1941 roku, powstał dokument Okólnik Himmlera, wydany w związku z agresją Niemiec na ZSRR, w którym rozporządził on o aresztowaniu i umieszczeniu w obozach koncentracyjnych. Tutaj taki znany cytat: wszystkich klechów, podżegaczy, wrogich Niemców, Czechów i Polaków, jak również komunistów i podobną hołotę. I właśnie ta październikowa fala aresztowań miała charakter takiej ogólnookręgowej w całym kraju Warty akcji. Objęła w zasięgiem wszystkie trzy regencje kraju Warty, a więc poznańską, inowrocławską i łódzką. Duchowni pozbawieni w ramach tej akcji wolności zostali rozmieszczeni w trzech obozach internowania: w Konstancinie koło Łodzi, właśnie w porcie siódmym, o którym dzisiaj mówiliśmy, i w Lądzie nad Wartą. Najtrudniejsze warunki mieli księża oczywiście w Forcie VII i w Konstantynowie Łódzkim. Wszyscy zostali we wszystkich tych trzech obozach poddani szczegółowej rewizji, pozbawiono ich wszelkich pieniędzy, wartościowych przedmiotów, zakazano modlitw oczywiście.
Chociaż te modlitwy były nawet w tych najgorszych miejscach.
Tak, no, mobilizowano się nawet w Dachau, kiedy już zakazano księżom w pewnym momencie polskim księżom odprawiania mszy świętej, bo w Dachau istniała kaplica dla duchownych, ale od 1942 roku nie mogli z niej korzystać księża polscy. No to pokryjomu oczywiście sprawowano Eucharystię, roznoszono także Komunię Świętą, więc to życie religijne pomimo zakazów rozwijało się, no bo ono dawało nadzieję na przetrwanie tych trudnych chwil. Ale księża właśnie i w Konstantynowie, i w Porcie VII byli też zmuszani do ciężkich prac. Inaczej nieco wyglądał pobyt ich w tym obozie internowania w Lądzie, natomiast tutaj taką wspólnym losem i wspólną datą graniczną tego losu obozów przejściowych jest 28 października 1941 roku, kiedy Niemcy wywieźli polskich księży do KL Dachau. Absolutna większość wywiezionych wówczas polskich kapłanów nie dożyła wyzwolenia tego obozu w 1945 roku przez wojska amerykańskie. Także z tego powodu, że akcja miała miejsce jesienią, na początku października, była jeszcze stosunkowo dobra pogoda, więc księża zaopatrzeni byli w lekkie palta, kiedy przywieziono ich do KL Dachau, obozu, który mieścił się nieopodal Monachium, więc już w klimacie podalpejskim. No rzeczywiście wywołało to wiele chorób i w ciągu kilku miesięcy, dosłownie w ciągu kilku miesięcy, najgorszy był rok 1942, ta śmiertelność była bardzo wysoka, więc rzeczywiście w tym roku przypada okrągła rocznica tego tragicznego października.
Historia żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak, kto wie, czy było tak. Czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak.
Polacy, także duchowieństwo, ginęli w obozach, ale ginęli też w lasach. Trzeci Marsz Pamięci przeszedł w tym tygodniu lasami palencko-zakrzewskimi, to jest bardzo blisko Poznania. Byłem w środę na miejscu, posłuchajmy.
Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Ościeniem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dam nam odnieść zwycięstwo. Ja zaś, o Panie, wołam do ciebie. Niech moja modlitwa do ciebie dotrze.
Katyń Zachodu, tak mówi się o lasach palencko-zakrzewskich i o zbrodni, która tu miała miejsce.
Tak, Jacek Berendt, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy imieniu marszałka Józefa Piłsudskiego. W porównaniu do Katynia, który jest na wschodzie, to tutaj od 3 lat jest taka uroczystość, Katyń Zachodu w lasach palencko-zakrzewskich, żeby uczcić pamięć tych pomordowanych, w większości niestety bezimiennych mogił. Szacuje się, że około 13 tysięcy leży tutaj w tych lasach, w większości kierowanych z fortu 7, czyli pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich.
Kto uczestniczy, kto przyjechał, żeby w tym marszu wziąć udział?
No wiele stowarzyszeń patriotycznych, organizatorem jest Stowarzyszenie Zdopiewca tutaj i z prezesem panią Zosią Dobrowolską i panią Elżbietą Rybarską, ale wiele stowarzyszeń wspiera, patronat honorowy, wiele instytucji objęło, w tym patronat narodowy prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Jeszcze w dobie dzisiejszych oskarżeń nas Polaków o zbrodnie w czasie II wojny światowej szczególnie ważne jest podkreślać, kto tutaj zabijał, kto był mordercą, a kto był ofiarą. Ofiarami jest naście tysięcy, dlatego mówię naście, ponieważ do końca nie jest zbadane jeszcze ilość zamordowanych Wielkopolan tutaj właśnie w tych lasach palencko-zakrzewskich i czynem społecznym, społecznikowskim czasem i zawziętością od 3 lat próbujemy pokazać, że nie zapominamy, udowodnić Wielkopolanom i pokazać Wielkopolanom, że musimy pamiętać, nie możemy zapomnieć o tych, którzy tutaj zostali właściwie dwukrotnie zamordowani. Po raz pierwszy strzałem w tył głowy. I ja mam taką cichą nadzieję, że te nasze marsze pamięci zaczną budzić, zwłaszcza w Wielkopolanach, ale nie tylko. O tym ma się dowiedzieć Polska, o tym ma się dowiedzieć Europa, o tym ma się dowiedzieć świat. Kraj Warty był strasznie uciemiężony, doświadczony zbrodniami, o których w ogóle nasza polska historia nie mówi. Poznaniacy nie wiedzą. Dzisiaj tutaj są osoby, które są pierwszy raz, które mają po 60 i więcej lat.
Dobrze, że są.
Właśnie o to nam chodzi w tym marszu, żeby nagłośnić to, co tutaj się działo, żeby przemówić do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, Polaków, że tutaj jest jedna z największych zbrodni zachodniej Polski, ziem, które w 1939 roku Niemcy sobie po prostu sobie przywłaszczyli i postanowili o zagładzie Wielkopolan.
Ważne są takie materialne ślady tej naszej tutaj obecności i w tym roku jest to specjalna okolicznościowa plakietka.
Zostanie nam taki ślad po dzisiejszym marszu, który ma utkwić nam w pamięci.
I ten główny napis, Katyń Zachodu na czerwono.
Który ma właśnie zaświadczać, jak wielka zbrodnia tutaj została popełniona, o której mamy obowiązek pamiętać.
Tutaj w Lasach Palędzie Dąbrówka pochowano około kilkunastu tysięcy ofiar. Tomasz Cieślak, Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Przede wszystkim Niemcy mordowali pochowanych tutaj ludzi metodą katyńską, strzałem w tej głowy już od października 1939 roku, czyli pół roku wcześniej niż w ramach zbrodni katyńskiej. Stąd też i takie określenie Katyń Zachodu.
Wiemy niewiele. Jeśli mielibyśmy wskazać, kto konkretnie został tu zabity, to byłby z tym problem, bo wiem, że nie ma dokumentów, nie ma śladów za bardzo.
To znaczy znajduję w Instytucie Pamięci Narodowej, odnalazłem akta śledztwa prowadzonego po II wojnie światowej przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu. Co prawda w latach 60. prokurator, który prowadził to śledztwo, zmarł, a wraz z nim zaginęły także akta. Jednak zostały one, to śledztwo podjęte, akta skompletowane i tam znajdują się protokoły przesłuchań polskich świadków. Mamy też dużą wiedzę na temat samych sprawców, którzy tutaj brali udział w tych zbrodniach. Oni także po latach zostali osądzeni. Niestety jest to też bardzo dziwne, dlaczego po II wojnie światowej nie prowadzono tutaj badań naukowych na temat tej zbrodni, bo przecież pamiętajmy, że jest to największa zbrodnia, jedna z największych w Wielkopolsce, dotycząca najwybitniejszych przedstawicieli z tego regionu.
Fort VII, niedaleko z Fortu VII ludzie tu trafiali. Niestety to była ich ostatnia droga.
Tak, a w Forcie VII Einsatzgruppe VI gromadziła tych wszystkich polskich przedstawicieli warstw przywódczych, których aresztowano we wrześniu, w październiku, w listopadzie 1939 roku. Tam byli przetrzymywani, a egzekucji dokonywano zarówno na terenie Fortu VII, jak tutaj w Lasach Palędzie Dąbrówka. Pamiętajmy także, że po II wojnie światowej władzom komunistycznym nie do końca zależało na badaniu zbrodni dokonanych na przedstawicielach II Rzeczpospolitej, no ponieważ też sami oni dokonywali podobnych zbrodni, dlatego badania prowadzone nad martyrologią polskich elit przedwojennych no nie były pierwszorzędnymi, którymi się po wojnie zajmowali.
Pana dzieło to aplikacja, która ma przybliżyć, stworzyć taką trochę mapę.
Witold Sobucki, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu. Ideą tej mapy jest przede wszystkim pokazanie miejsca, bo jak się okazuje, dla wielu mieszkańców Poznania, czy też Wielkopolski, Lasy Palędzko-Zakrzewskie są w ogóle nieznane. Stworzyliśmy specjalny przewodnik w aplikacji Action Track, który przeprowadza uczestnika przez całą historię tej konkretnej zbrodni niemieckiej. Swoją narrację tak naprawdę zaczynamy jeszcze od czasów dojścia Hitlera do władzy, od roku 1933. Omawiamy pokrótce wojnę w 1939 roku. Wreszcie skupiamy się na ekscyminacyjnych planach wobec Polaków, jakie zaplanowała III Rzesza na ziemiach wcielonych. Uczestnicy podczas przejścia szlakiem oferowanym przez przewodnik poznają także szczegóły dotyczące tej straszliwej zbrodni, kim były ofiary, skąd pochodziły i co najważniejsze, kim byli sprawcy.
Jak to technicznie działa? Czy działa tylko dzisiaj? I co trzeba zrobić, żeby to zadziałało?
Przewodnik będzie dostępny przez cały czas. Nie planujemy go wyłączyć, on jest dostępny przez cały czas, zarówno dla turystów, dla zorganizowanych grup nauczycieli z uczniami. Aby z niego skorzystać, prosimy o wejście na stronę Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, odnalezienie informacji o przewodniku w Lasach Palędzko-Zakrzewskich i pobranie kodu QR.
Co przed historykami, co przed badaczami jeszcze w kontekście tego miejsca? Jakie wyzwania, jakie zadania? Czy w ogóle jeszcze jest coś do odkrycia, do przebadania?
Praktycznie można powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy od początku badać tę historię. Moim, mam nadzieję, także naszym marzeniem byłoby przeprowadzić tutaj badania sondażowe oraz ekshumacje, które pozwoliłyby nam odpowiedzieć na pytanie, kto został tutaj pochowany, zamordowany, w jaki sposób. A wiemy, analizując materiały powojennego śledztwa, że nie wszystkie mogiły zostały z tego terenu odnalezione przez samych Niemców, którzy w 1944 roku wrócili tutaj i zatarli ślady poprzez wykopanie ciał, spalenie ich i ponowne pochowanie w dołach poekshumacyjnych. Nie wszystkie te groby zostały przed nich w 1944 odnalezione. Mamy takie informacje i chcielibyśmy tutaj wrócić i te groby odnaleźć.
Na szczęście byli świadkowie, bo tutaj w pobliżu tych lasów były miejscowości, byli ludzie, którzy zaświadczyli.
Przede wszystkim mowa o miejscowości Zakrzewo, wsi Zakrzewo, która w większości była zamieszkana przez Niemców, przez Volksdeutschów, którzy brali udział, byli współsprawcami tych mordów, kopali doły, dzielili się łupami po zamordowanych Polakach, ich futrami, walizkami, rzeczami osobistymi. Następnie pilnowali też przez całą okupację tego miejsca, niwelowali groby, które się zapadały, no i także później urządzali suto zakrapiane uroczystości po samych egzekucjach. I to właśnie bliskość tej wsi Zakrzewo, zamieszkanej przez Niemców, sprawiła, że Gestapo w Poznaniu wybrało właśnie to akurat miejsce, te lasy, na miejsce swoich zbrodni.
Co tu w lasach się dzisiaj znajduje? Ludzie tutaj przychodzą pobiegać, a po drodze można napotkać konkretne dowody pamięci.
Dzisiaj w tym kompleksie leśnym odnajdziemy kilka miejsc pamięci. One są porozrzucane po całym lesie. Jest to przede wszystkim kwatera 7 grobów. Jest to kwatera też duchownych, kwatera profesorów, studentów. Wszystkie one rozsiane są na całym kompleksie leśnym. Dzisiaj ten las pełni głównie role rekreacyjne, ale warto też dalej zbadać ten teren po to tylko, żeby bardziej i lepiej oznaczyć te miejsca, ponieważ dzisiaj w moim odczuciu, a także w odczuciu wszystkich tych, którzy biorą dzisiaj udział w tym marszu, te groby, te upamiętnienia nie są w wystarczająco dobry sposób oznaczone.
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, a nas prowadź drogą prawdy, pojednania i pokoju. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie.
Byliśmy w lasach Palencko-Zakrzewskich. Przed chwilą tam Polacy także na początku wojny ginęli i tematyce takich miejsc masowych zbrodni niemieckich będzie poświęcona tegoroczna kolejna już odsłona akcji Zapal Znicz Pamięci. Oddajmy na chwilę jeszcze głos organizatorce tego wydarzenia.
Marta Szczesiak-Ślusarek, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. 13 raz i mamy przyjemność realizować tą akcję z Radiem Poznań, gdzie było właściwie źródło tej akcji i pomysłodawczyni pani redaktor Anna Gruszecka i zespół z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, a także z innymi biurami z oddziałów z poszczególnych miejsc w Polsce. Realizujemy tą akcję. To jest akcja medialno-edukacyjna, czyli ma zachęcić do odwiedzenia miejsc pamięci poświęconych ofiarom pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej, kiedy Niemcy mordowali głównie przedstawicieli polskich elit, czyli wszystkich tych, którzy mogli ewentualnie stworzyć ruch oporu, którzy w jakiś sposób mogli przeszkodzić Niemcom w realizacji swoich działań, swoich planów. 24 października zachęcamy do odwiedzenia takich miejsc. Ich lista będzie też zamieszczona na stronie poznanipn.gov.pl i do zapalenia znicza oraz udokumentowania tego wydarzenia i do przesłania zdjęcia na adres zapalzniczpamięci@ipn.gov/v.pl.
Każdego roku inni bohaterowie są wymieniani, ich losy są przypominane w sposób szczególny. Kto w tym roku?
W tym roku staramy się przypomnieć o masowych zbrodniach niemieckich i o miejscach, które z zasady w założeniu przez Niemców miały być oddalone od oczu ludzkich, zapomniane i te zbrodnie miały zostać ukryte. No ale była to jednak zbrodnia niedoskonała i to staramy się właśnie pokazać, że o tych miejscach wiemy, że o nich pamiętamy, nawet jeżeli nie mamy pełni informacji, jeżeli one są przedmiotem jeszcze badań historyków, prokuratorów i archeologów, to one istnieją. I w tym roku w samej Wielkopolsce zwracamy uwagę na lasy Palencko-Zakrzewskie i na mogiły ofiar, których od kilku do kilkunastu tysięcy osób tam zostało pochowanych. zamordowanych przez Niemców, wywożonych głównie z Fortu VII.
Z nami jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jak ksiądz ocenia tę akcję?
Ta akcja ma charakter taki również medialno-edukacyjny, bo jednym z celów akcji Zapal Znicz Pamięci jest dotarcie do młodych ludzi z tym przesłaniem i historią tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Tak jak pan redaktor wspomniał, są tutaj ważne nie tylko postaci, bo co roku są upamiętnione i wyróżnione jakieś postaci, które poniosły śmierć w czasie II wojny światowej, ale też i miejsca kaźni Polaków. Warto też podkreślić, że przez te lata akcja Zapal Znicz Pamięci stała się takim projektem, który połączył kilka oddziałowych biur edukacji narodowej IPN-u, bo obok Poznania jest to Gdańsk, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, a więc te miejsca, które właśnie w trakcie wojny były bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemieckiej, że Radio Poznań od początku towarzyszyło tej inicjatywie i w ślad za Radiem Poznań włączyły się do tej inicjatywy z czasem inne regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, więc rzeczywiście warto włączyć się w tą piękną inicjatywę, warto śledzić kolejne edycje tej akcji medialno-edukacyjnej.
To jest przedsięwzięcie, o którym będziemy mówić w dwóch kolejnych audycjach. Natomiast wygląda to tak, że ludzie tego dnia odwiedzają te miejsca pamięci i wysyłają nam zdjęcia do naszej redakcji. I często są to całe grupy szkolne, są to całe rodziny, rodzice z dziećmi, którzy dalej przekazują kolejnemu już pokoleniu informacje, któremu, piątemu, szóstemu już po II wojnie światowej. A więc ta wiedza gdzieś tam idzie dalej i te dzieci być może zapamiętają po takiej wycieczce w takie czy inne miejsce, że coś takiego miało tu miejsce w czasie II wojny światowej i być może to będzie punkt wyjścia dla nich, prawda?
Na pewno zapamiętają i to jest najlepszy sposób na to, żeby uwrażliwiać od młodego wieku właśnie na pamięć. Ja sam pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, wychowałem się na Gdańskiej Zaspie, gdzie znajdował się cmentarz ofiar obrońców Poczty Polskiej Gdańsko, obozu koncentracyjnego w Szczuchowie. Zawsze w okolicach 1 listopada z całą klasą, z wychowawczynią udawaliśmy się tam, aby sprzątać te groby i to jakoś utkwiło mi w pamięci i myślę, że to jest dobry sposób, żeby właśnie od małego z dziećmi, z młodzieżą odwiedzać te ważne dla nas miejsca, w ten sposób oddawać hołd bohaterom i zaszczepiać właśnie w sercach młodych ludzi tę wrażliwość na ofiarę, którą ponieśli, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce.
Więcej o akcji Zapal Znicz Pamięci w programie za tydzień, jak zawsze po 22. Dziękuję za dzisiaj. Naszym gościem był, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Dziękuję serdecznie.
Kłania się i dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.